Witam Państwa w kolejnym odcinku Kulis Historii, realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. A jest dzisiaj ze mną pan dr Tomasz Kozłowski, Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, tak się składa, że tegoroczna też rocznica przypada równo w niedzielę rozpoczęcia stanu wojennego. Dokładnie 39 lat temu też się obudziliśmy w niedzielę z tą informacją, że właśnie generał Wojciech Jaruzelski wprowadza stan wojenny z takimi cyklicznymi jego występami w telewizji w zasadzie co godzinę. Kto był pomysłodawcą i architektem tego wszystkiego, co nazywamy stanem wojennym, co się rozpoczęło 13 grudnia 1981 roku?
Znaczy, takich architektów było wiele, ponieważ stan wojenny był właściwie przygotowywany jeszcze od lata 80 roku. Tak, już wtedy, jeszcze kiedy pierwszym sekretarzem był Edward Gierek, rozważano jakieś warianty rozwiązania siłowego strajków na wybrzeżu na przykład. Pod koniec sierpnia 80 powstał między innymi taki plan na przykład wysłania komandosów do Stoczni Gdańskiej i porwania członków komitetu strajkowego. Później, między innymi w czasie sporu o legalizację Solidarności w listopadzie 80 roku, też wprowadzano pewne plany, na przykład zaproponowano, żeby stworzyć listy osób do internowania, ustalić jakieś ramowe plany operacyjne do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Tylko że przez cały ten czas problemem było to, że władze zdawały sobie sprawę, że nie są przygotowane do konfrontacji z tak gigantycznym ruchem związkowym, czy wręcz ruchem społecznym. Przypominam, w sierpniu 80 roku strajkowało 700 tysięcy osób w zakładach w całej Polsce. Później w strajku, na przykład w październiku, ostrzegawczym strajku Solidarności, wzięło udział ponad 1 200 000 osób. Tak więc władze musiały być pewne, że już kiedy zdecydują się na wariant rozwiązania siłowego, to będzie on w pełni skuteczny, możliwy do zrealizowania i nie skończy się w ten sposób, że po prostu wojsko na przykład wymknie się spod kontroli albo władza po prostu ugnie się pod naporem strajków w całym kraju, w zakładach. Więc właściwie przygotowania do tego stanu wojennego trwały cały czas. Natomiast oczywiście takim głównym rozgrywającym tutaj osobą, która podjęła decyzję, był Wojciech Jaruzelski, który, przypominam, pod koniec 81 roku skupił w swoim ręku, piastował właściwie wszystkie najważniejsze funkcje państwowe w ówczesnym czasie. Tak, był pierwszym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, był premierem, był ministrem obrony narodowej i właściwie do sprawnego przeprowadzenia operacji był mu jeszcze właściwie potrzebny jeszcze tylko szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli generał Przesław Kiszczak. Więc ja te dwie osoby wskazywałbym jako najważniejsze przy wprowadzaniu operacji stanu wojennego. No ale oczywiście oni nie byli jedyni, oni stali na czele całego aparatu, mieli współpracowników politycznych, administracyjnych i tak dalej.
A jakie były, panie doktorze, te rzeczywiste powody, czy też taki rzeczywisty moment, kiedy władze stwierdziły, że no istnieje konieczność jednak wprowadzenia tego stanu wojennego, że no bez tego sobie nie dadzą rady?
Nie wydaje mi się, żeby to był kryzys bydgoski. Trzeba powiedzieć, że do jesieni 81 roku na stanowisku pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej stał Stanisław Kania, który był owszem zwolennikiem pewnego rodzaju konfrontacji z Solidarnością, ostrzejszego postępowania, aresztowań, pewnych środków represyjnych, ale był przeciwnikiem wprowadzenia stanu wojennego. Kania uważał po prostu, że jeżeli ta operacja nie zostanie dobrze przygotowana i wymknie się spod kontroli, to chaos w Polsce spowoduje interwencję wojsk państw ościennych, czyli państw Układu Warszawskiego. tego się obawiał i nie chciał wprowadzić stanu wojennego, mimo nacisku ze strony części biura politycznego, działaczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, części aparatu siłowego z MSW, z MON i nacisku właśnie tych tak zwanych sojuszników z innych państw Układu Warszawskiego. Tak, natomiast kiedy Kania stracił stanowisko pierwszego sekretarza na rzecz Wojciecha Jaruzelskiego, ta przeszkoda została usunięta. Jaruzelski był o wiele bardziej skłonny do przyjęcia tego rozwiązania siłowego, ponieważ obawiał się dwóch rzeczy, czy właściwie jednej, obawiał się utraty władzy. Obawiał się, że jeżeli nie wprowadzi stanu wojennego, to może stracić władzę albo w wyniku po prostu konfrontacji z Solidarnością dalszej, albo w wyniku tego, że część członków biura politycznego czy aparatu państwowego, tak zwani towarzysze betonowi, czyli ci dążący do konfrontacji i wprowadzenia stanu wojennego, pozbawią go stanowiska, żeby po prostu te plany wprowadzić w życie. Jaruzelski zdawał sobie sprawę, że Moskwa, ale także inne stolice państw Układu Warszawskiego wspierają tą opozycję partyjną, która dąży do konfrontacji. Dla Rosjan idealnym rozwiązaniem było to, kiedy Polacy właściwie sami rozwiążą problem Solidarności swoimi wojskami, ponieważ interwencja była bardzo dużym zagrożeniem, nie tylko ze względu na potencjalne straty militarne, ale także kwestie tego, że później prawdopodobnie trzeba by przez jakiś czas te siły okupacyjne w Polsce utrzymać, a wreszcie taki ruch na arenie międzynarodowej oznaczałby już totalne potępienie Związku Radzieckiego, który chwilę wcześniej interweniował przecież militarnie w Afganistanie.
No, tu właśnie pojawia się to pytanie. Sam już nieżyjący Wojciech Jaruzelski popełnił dwie książki na temat okoliczności, powodów, dlaczego wprowadził stan wojenny. Często tym argumentem, który się pojawiał, był fakt, że nasze położenie ówczesne geopolityczne i układ sił międzynarodowych nie pozwalał na wykonanie innego ruchu. No i wielokrotnie mówiono też o tym, na ile to jest teza publicystyczna, a na ile już dzisiaj zweryfikowana przez historyków, że właśnie groziła nam interwencja ze strony Związku Sowieckiego.
Moim zdaniem w tamtym momencie nie groziła nam interwencja ze strony Związku Radzieckiego. Kiedy prześledzi się sytuację od 80 roku, właściwie Rosjanie cały czas konsekwentnie prowadzą nacisk na władze polskie, aby te wprowadziły same stan wojenny i same rozwiązały ten problem. Oczywiście faktem jest, że państwa Układu Warszawskiego przygotowywały różnego rodzaju plany na wypadek interwencji. To właściwie dzieje się już w sierpniu 80 roku, kiedy takie plany są sporządzane. Problem polega na tym, że sztaby czy władze tak dużego państwa imperialnego zawsze będą się przygotowywały na różne warianty. Natomiast kiedy patrzymy na prowadzoną politykę, na rozmowy, na różnego rodzaju dokumenty, do których dzisiaj mamy dostęp, widzimy, że 81 rok to nie był jeszcze ten moment, kiedy Rosjanie byli zdeterminowani do tego, żeby interweniować. Być może kiedyś w przyszłości taki moment by nadszedł, ale to jeszcze nie był ten moment, wręcz przeciwnie. Znamy na przykład posiedzenia Politbiura Sowieckiego, gdzie szef KGB Andropow, który za kilka lat zostanie pierwszym sekretarzem tamtejszej partii, mówi o tym, że nie jesteśmy w stanie ekonomicznie i militarnie wziąć na siebie tej odpowiedzialności i jesteśmy się w stanie nawet pogodzić z tym, że Solidarność przejmie w Polsce jakąś część władzy, o ile na arenie międzynarodowej nie naruszy sojuszy, zobowiązań i innych tego typu rzeczy. Problem polega też na tym, że interwencja w Polsce byłaby po prostu potwornie kosztowna nie tylko pod względem militarnym, ale także pod względem gospodarczym. Polska w 81 roku właściwie była krok od ogłoszenia bankructwa. Byliśmy gigantycznie zadłużeni u zachodnich wierzycieli, nie byliśmy w stanie tych pożyczek spłacać, nie byliśmy w stanie spłacać rat i problem był taki, że jeżeli dojdzie do po prostu postawienia sprawy na ostrzu noża, to gospodarka polska i utrzymanie jej na jakimkolwiek stanie takiej używalności, aby tutaj nie doszło w kraju do potężnych strajków i buntów, spoczęłaby na Związku Radzieckim. To zresztą się działo w latach 80 i 81, kiedy Związek Radziecki był zmuszony do wysubsydiowania różnego rodzaju pożyczek, czy też sprzedawania części ropy naftowej na rynkach zagranicznych, aby później środki zdobyte w ten sposób przeznaczać na wsparcie polskiego kierownictwa.
Panie doktorze, przez wiele lat, już po stanie wojennym, już w III RP, publikowano takie sondaże rocznicowe. W zasadzie ukazywały się przez wiele lat rok w rok. Ocena społeczna okoliczności powodów stanu wojennego, w ogóle jego słuszności, to był taki podział prawie 50-50. To nie było, nie wiem, jawnego poparcia, ani też jawnej niechęci. I tu z kolei rodzi się moje pytanie, chciałbym tutaj zadać pytanie o skutki społeczne, gospodarcze i polityczne dla Polaków wprowadzenia stanu wojennego.
No, o tym by można długo mówić. Najbardziej znane konsekwencje to są oczywiście wprowadzone w stanie wojennym represje. Tak? Mamy prawie 10 tysięcy osób, które zostały internowane. Mamy ponad 3 tysiące osób w stanie wojennym skazanych na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Mamy kolejne kilkanaście tysięcy skazanych na różnego rodzaju inne kary, a jeszcze więcej ludzi skazanych przez kolegia do spraw wykroczeń. Tak więc mamy ten element represji. Mamy także element represji polegających na pewnych czystkach czy też weryfikacjach. Z różnych elementów administracji, segmentów administracji państwowej usuwano ludzi, których uważano za niegodnych zaufania, to znaczy takich, którzy angażowali się w działalność Solidarności albo opozycji. I tutaj mamy przeróżne środowiska. Zweryfikowano negatywnie około 10% dziennikarzy, weryfikowano negatywnie nauczycieli, weryfikowano negatywnie, pozbawiano prawa wykonywania zawodu sędziów. Tak więc mamy tutaj bardzo, nie tylko, także związki zawodowe były zakładane przecież nawet w Milicji Obywatelskiej. Tam ten sam proces po prostu oczyszczania, stan wojenny został użyty do tego, aby nie tylko część osób skazać, internować, ale także, żeby w mniemaniu komunistycznych władz uzdrowić aparat państwowy. I w ten sposób właściwie usunięto, złamano kariery wielu ludziom, którzy byli najbardziej aktywni, najbardziej rzutcy i najbardziej wartościowi w swoim pokoleniu i w tych swoich grupach zawodowych. Oni przez całe 10 lat później nieraz albo znaleźli się po prostu na marginesie życia zawodowego, albo starali się jakoś pracować w tych miejscach, do których ich zesłano. Mamy też mało znany przypadek nie tylko działaczy zmuszanych do emigracji. Takich przypadków jest około 1000 działaczy razem, 1000 działaczy oraz ich rodzin. Jeszcze trzeba doliczyć ileś osób z ich rodzin, którzy zostali właściwie zmuszeni do emigracji, wypchnięci z kraju. Wojciech Jaruzelski mówił tutaj o inspiracji Fidelem Castro, który w 80 roku pozwolił opuścić Kubę ponad 100 tysiącom emigrantów, tylko właściwie, żeby się pozbyć problemu. To zresztą jest słynny film Człowiek z blizną z Alem Pacino. To właśnie ten gangster, który został zesłany po prostu z Kuby do Stanów, wyemigrował. To był jedna z osób z tej fali. Jaruzelski był zafascynowany tym rozwiązaniem. Myślał, że on pozbędzie się części opozycji, działaczy solidarnościowych, zmuszając ich do emigracji. Ale mamy także w latach 80. już cały gigantyczną emigrację po prostu zwykłych obywateli, którzy ze względów politycznych albo ekonomicznych zdecydują się na emigrację. W momencie stanu wojennego to ponad 100 tysięcy osób jest za granicą. większość z nich nie decyduje się na powrót. Historycy różnie szacują skalę emigracji w latach 80., tej zarobkowej i politycznej, ale mówi się nawet o milionie osób, które wyjechały. Tak więc to są gigantyczne straty. Jeżeli chodzi o ekonomię, no to właściwie Wojciech Jaruzelski próbuje wprowadzać jakieś reformy. One się zaczynają od tego, że na początku stanu wojennego zostają wprowadzone gigantyczne podwyżki na różnego rodzaju produkty. Później są próby reform, ale one są nieskuteczne. Także dlatego, że w konsekwencji wprowadzenia stanu wojennego i zaostrzenia polityki na linii, konfrontacji na linii Waszyngton-Moskwa, Polska zostaje właściwie odcięta od zachodnich kredytów, zachodnich środków finansowych, a my mamy przecież gigantyczne zadłużenie, którego nie jesteśmy w stanie spłacić. Amerykanie blokują nasze starania o ewentualne pożyczki, o tym w ogóle nie ma mowy, ale co więcej, jest blokowany także transfer jakichkolwiek technologii, które mogłyby unowocześnić polską gospodarkę i tak dalej, i tak dalej. To trwa praktycznie do końca lat 80., tak więc w ekonomii mamy praktycznie stagnację i postępującą zapaść, no, która zresztą pod koniec lat 80. doprowadzi do kolejnej fali społecznych protestów.
Dlaczego trzecia RP nie była w stanie za te wszystkie straty, za te wszystkie krzywdy, jak pan sobie tłumaczy, ukarać rzeczywistych autorów, pomysłodawców stanu wojennego?
No, ja nie jestem...
Fakty, do których docierają historycy, dokumenty, nie zawsze przekłada się na dobry, skuteczny akt oskarżenia. Trochę tak jest, że jest prawda historyków i prawda sądowa. To zresztą przez wiele lat to widzieliśmy. Ale co się takiego stało, że w zasadzie niewielu, prawie nikt nie poniósł konsekwencji za stan wojenny?
Jest prawda sądowa i jest prawda historyczna. Też trzeba podkreślić, że my część wiedzy na przykład na temat tego, jak wyglądał stosunek Moskwy do tego, co się dzieje w Polsce, zdobywaliśmy stopniowo przez lata. Tak jak udawało się zdobywać jakieś dokumenty, wydobywać je z archiwów moskiewskich albo w jakiś inny sposób je otrzymywać. Tak więc to też nie jest od początku tak, że my byliśmy przekonani, nawet dzisiaj fakt tego, o czym ja mówiłem, że sowiecka interwencja nam na tym etapie nie groziła, jest podważany przez niektórych historyków. Natomiast ten konflikt między tymi dwoma racjami był jeszcze silniejszy wcześniej. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, jeżeli mówimy o stanie wojennym i różnych przestępstwach popełnianych w związku ze stanem wojennym, to mamy właściwie trochę dwa różne porządki. Mamy jeden porządek, gdzie mówimy o wprowadzeniu stanu wojennego i ukaraniu architektów tego stanu wojennego. Moim zdaniem to nigdy nie była sprawa dla, że tak powiem, normalnego postępowania sądowego. Naruszenie przepisów konstytucji, naruszenie innego prawa, właściwie wprowadzenie zamachu stanu, tylko zamaskowanego pozorami legalności, powinien być przedmiotem postępowania Trybunału Stanu. Zresztą były tego typu próby w latach 90., kiedy Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej się przyglądała właśnie działalności Jaruzelskiego, Kiszczaka, WRON i Rady Państwa. Natomiast mamy jeszcze drugą kategorię przestępstw popełnianych przy okazji stanu wojennego. Tak? Tutaj mówimy o ofiarach demonstracji, mówimy też o ofiarach nieznanych sprawców, pobić, różnego rodzaju skrytobójstw, tak? I tutaj mamy z kolei inny problem, taki, że w państwie autorytarnym milicja czy służba bezpieczeństwa, której funkcjonariusze popełniali te przestępstwa, była później tym organem, która prowadziła śledztwa. Tak, i to widzimy wiele tego typu przykładów. Najbardziej znanym jest chyba sprawa pobicia śmiertelnego Grzegorza Przemyka, gdzie Czesław Kiszczak po prostu zadekretował, że nie można dopuścić do skazania milicjanta czy milicjantów odpowiedzialnych za tą zbrodnię, i trzeba winę za to przerzucić na inne osoby. W tym przypadku przerzucono tą winę na sanitariuszy i lekarkę, która zajmowała się pobitym chłopakiem. Tego typu przykładów mamy więcej. Po niektórych demonstracjach, gdzie były ofiary śmiertelne, zdarzało się, że broń celowo była przestrzeliwana, aby nie można było ustalić, kto oddał śmiertelne strzały, a później broń użyta właśnie do tłumienia tych demonstracji była sprzedawana za granicę razem z kontyngentem broni, na przykład do Algierii. Więc tutaj po prostu mieliśmy nawet do czynienia z tym, że sądy miały problemy z postępowaniami, ponieważ brakowało dowodów. I to było widoczne właściwie od samego początku. Była jeszcze w 1989 roku powołano specjalną komisję sejmową, komisję śledczą, komisję nadzwyczajną do spraw zbadania przestępczej działalności funkcjonariuszy. Przeszła do historii od nazwiska przewodniczącego jako Komisja Rokity i ona już w 1989 roku sygnalizowała, że nie jest w stanie zbadać wielu spraw, ponieważ funkcjonariusze nie chcą zeznawać, kryją się wzajemnie, dokumenty już zostały zniszczone jeszcze wcześniej albo w tej chwili w 1989 roku są palone, aby nie można było dojść prawdy. No i niestety to dziedzictwo między innymi zaważyło na tym, że te procesy ciągnęły się po prostu latami, były przedawniane. Wydaje się też, że część sędziów i sądów polskich unikała wydawania wyroków w sprawach, które były szczególnie trudne albo kontrowersyjne.
Panie doktorze, i tu postawimy kropkę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem w dzisiejszym odcinku Kulisów Historii był pan doktor Tomasz Kozłowski, Biuro Badań Historycznych w Warszawie. A do usłyszenia i zobaczenia mówi Rafał Dutkiewicz.